Czas reakcji w Radiu Szczecin.
A już w czasie majówki myśleliśmy, że pożegnamy się z ciepłymi bluzami i kurtkami na kilka miesięcy, a tu proszę, jaka niespodzianka wiosenna. Witamy Państwa w czasie reakcji. Kamil Flaszak Państwa wita. Dzisiejszy program zrealizuje i Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Dzisiaj w nieco mniejszym składzie, ale mogą Państwo powiększyć ten skład. Zapraszamy oczywiście do udziału w naszym programie, jak zawsze serdecznie. 510-37 i 36 to jest numer telefonu do naszego studia. 510-37 i 32 numer czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy. Dziękujemy za telefony zarejestrowane pod czujnym numerem. Na początek zaproszenie na jubileusz. Wczoraj nasza słuchaczka zarejestrowała to zaproszenie pod naszym czujnym numerem.
Witam, jestem pracownikiem szkoły. Dzwonię ze Szczecina i chciałabym powiedzieć, że szkoła numer 9, mieszcząca się przy ulicy Dąbrówki 10, zaprasza serdecznie na festyn z okazji jubileuszu 80-lecia 7 maja przy ulicy Dąbrówki w godzinach od 16 do 19 będzie festyn. Będą atrakcje dla małych i dla dużych oraz jubileuszowy tort. Zapraszamy.
Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Przekazujemy 510-37 i 36 numer do naszego studia. Zacząłem od chłodnej wiosny. Dzisiaj będzie trochę o temperaturach, bo zatelefonował nasz słuchacz i poskarżył się, że u niego w mieszkaniu, a jest to mieszkanie w zasobach TBS-owskich, jest zimno. I dlaczego wiosną jest zimno? To pytanie zadamy dzisiaj pani Danucie Misztal ze Szczecińskiej Energetyki Cieplnej. Co jeszcze będzie o prądzie? No wreszcie obiecana rozmowa z panią Bereniką Ratajczak z Enei. Porozmawiamy o cenach prądu. Nasi słuchacze telefonują od czasu do czasu, bo zauważają na swoich rachunkach takie niebezpieczne wzrosty cen. No niby zużywają tyle samo, niby nic się nie zmienia. Ten sam czajnik, te same żarówki, te same urządzenia. Życie sobie biegnie, a tutaj rachunki przychodzą coraz wyższe. Co się dzieje? Czy to sam prąd, te kilowatogodziny drożeją? Czy może jakieś opłaty dookoła prądowe? Bo jest tego trochę na tym rachunku. Wszyscy, którzy otrzymują takie, wiedzą doskonale, jaki to jest labirynt zagadek, rachunek za prąd. Dzisiaj z panią Bereniką postaramy się Państwu wyjaśnić. Znaczy ja się nie postaram, bo ja sam nie wiem, o co tam chodzi. Pani Berenika postara się wyjaśnić, o co chodzi w rachunkach za prąd i czy rzeczywiście coś podrożało. Będziemy także rozmawiali o parkingu na Prawobrzeżu, a chodzi o parking przy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Nasz słuchacz zatelefonował kilka dni temu i poskarżył się, że choć padał deszcz, choć nikogo nie było, pusto praktycznie w tym ZUS-ie, a i tak nie było miejsca na parkingu dla klientów. Tam są dwa parkingi, właściwie jeden duży należący do ZUS-u, ale podzielony na dwie części. Jeden tylko i wyłącznie dla pracowników i personelu, drugi dla klientów. No i wyjaśnimy, dlaczego tych miejsc mogło zabraknąć i czy jest jakaś możliwość, by powiększyć tę liczbę miejsc parkingowych dla klientów, no bo wiadomo, ZUS klientów ma wielu, a tylko dwie filie tego, właściwie dwie placówki ZUS-u w naszym mieście. Pierwsza, no to wiadomo, w centrum miasta i druga na Prawobrzeżu przy ulicy Citroena. Takie mamy plany. Na początek pytanie od naszego słuchacza, które słuchacz zapisał i wysłał do nas. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Ja wiem, że jakość Tamy Pomorzańskiej woła o pomstę do nieba, ale Boże Święty, nie zdziera się asfaltu 8 rano, kiedy wszyscy jadą do pracy. Korek sięga od Szczawiowej do Kolumba. To jest dramat i ten mail został wysłany 30 kwietnia. Zapytaliśmy, co się tam dzieje na tej Tamie Pomorzańskiej. Dzisiaj od pana Kacpra Reszczyńskiego otrzymałem odpowiedź, że Tama Pomorzańska, ulica była naprawiana po okresie zimowym, to były takie naprawy standardowe, łatanie dziur można powiedzieć. Obecnie nie planujemy tam większego zakresu robót. Aktualnie nie ma ubytków zagrażających bezpieczeństwu. Tyle na razie o Tamie Pomorzańskiej, a więc takie po prostu pozimowe łatanie dziur. Jeżeli chodzi o jakiś większy remont, to jak w ogóle wygląda Tama Pomorzańska, to ci, którzy tamtędy jeżdżą, to wiedzą. To chyba jedna w ogóle z najgorszych ulic w naszym mieście. Chodzi oczywiście o jej stan, fatalny zupełnie. A więc woła Tama Pomorzańska o głębszy i poważniejszy remont. Kiedy do niego dojdzie, tak jak pan Kacper Reszczyński napisał, a wcześniej także mówił w czasie reakcji, nie wiadomo. To potrzebne są oczywiście do tego pieniądze. No i jeszcze telefon zarejestrowany pod czujnym numerem dotyczący systemu kaucyjnego. Masa problemów z tym systemem i dużych i małych. Posłuchajmy.
Witam serdecznie, Robert, stały słuchacz. Kolejna sprawa związana z kretyństwem, bo to inaczej można nazwać, naszego systemu butelkowego. Mieszkam na Duńskiej, mam sklep Netto, odbieram te sklepy z połem, gdzie, żeby oddać butelkę, musi przyjść pani kierownik, ewentualnie pracownik magazynu. Muszę iść z nim do magazynu, tam pani musi sobie zeskanować butelkę albo puszkę. Później z tym muszę stanąć w kolejkę do kasy, żeby odebrać pieniądze. Przed chwilą byłem właśnie w sklepie Netto, gdzie pani kierowniczka akurat siedziała na kasie. Kilka osób na przemian, jedna osoba kupuje, druga z butelkami, dwoma, trzema, z jedną butelką. Przy kasie tego nikt nie przyjmuje. Pani musiała zejść z kasy, iść ze mną do magazynu, tam zeskanować butelkę, wydrukować paragon, z tym przyjść do kasy, stanąć w kolejce, żeby dostać 50 groszy. Następna osoba za mną kupiła zakupy, następna znowu z butelką, pani znowu musiała zejść z kasy, bo nie było nikogo, i znowu zasuwać na magazyn, żeby zeskanować i po kolei wydrukować i przyjść. Kretyni to wymyślili i nic więcej. Jesteśmy naprawdę krajem zacofanym w rozwoju. Pozdrawiam.
510 37 i 36 numer do studia, 32 numer czujny. O przygodach z systemem kaucyjnym, jeżeli ktoś chce, to posłuchamy. A teraz będzie o tym, że bywa zimno w naszym mieście. Zimno się zrobiło po tej majówce. Z nami jest pani Danuta Misztal, Szczecińska Energetyka Cieplna. Dzień dobry pani Danuto, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam się z państwem, witam się z panem, panie redaktorze.
Między innymi nasz słuchacz zatelefonował, że zrobiło się zimno w blokach należących do TBS-u.
Witam państwa, dzwonię z ulicy Walentynowicz, mieszkam w zasobach TBS-u i proszę państwa, 4 maja w poniedziałek zostało włączone centralne ogrzewanie, za które płacimy cały rok. Są teraz dni takie, że jest w domu po prostu zimno, wilgotno, a kaloryfery zimne. Bardzo proszę jakąś interwencję w tej sprawie, dlaczego tak wcześnie zostało wyłączone ogrzewanie w naszych budynkach.
Dziękujemy za sygnał. Pani Danu, to czy wy grzejecie?
Grzejemy, panie redaktorze, grzejemy. Aczkolwiek tam, gdzie klient zgłosił już zakończenie sezonu grzewczego i poprosił o wstrzymanie dostaw ciepła, tam już nie grzejemy, czyli tam już nie dostarczamy ciepła. I rzeczywiście tutaj budynki, które są zarządzane przez TBS, zostały 4 maja odłączone od dostaw ciepła.
Dobrze, to w takim razie właściwie powinienem zatelefonować do zarządcy jak najszybciej i zapytać, dlaczego on podjął taką decyzję, skoro jest początek maja, a wiadomo, że maje bywają kapryśne, a w ogóle cały system tak naprawdę potrafi działać sobie spokojnie przez cały rok i wcale nie obciążać kosztami, jeżeli jest ciepło, klientów.
Dokładnie tak, panie redaktorze. Jesteśmy oczywiście tutaj jakby gotowi i przygotowani technicznie na to, aby dostarczać ciepło przez cały rok. Jakkolwiek może się wydawać to trochę zaskakujące, bo kto w lecie potrzebuje ciepła? Ale generalnie mówiąc o dostawach ciepła przez cały rok, chodzi o to, że w sytuacji, kiedy mamy niespodzianki temperaturowe, niespodzianki pogodowe, nie musimy marznąć, czy nie musimy martwić się o to, że jest zimno czy mokro. System przygotowany, wyposażony jest w taką automatykę, która może sama regulować dostawy ciepła w zależności od temperatur zewnętrznych. Ten problem, z którym zadzwonił słuchacz, jest to w zasadzie problem, który pojawia się zawsze na końcu sezonu grzewczego i na początku sezonu grzewczego, dlatego że oczywiście mamy tutaj różne niespodzianki pogodowe i te temperatury zmieniają się dość znacząco w ciągu doby. W dzień mamy ciepło, wieczorem i w nocy już zaczyna się robić bardzo zimno. I jest na to remedium w postaci ustawienia odpowiednich parametrów na automatyce cieplnej, na automatyce pogodowej, która znajduje się w węźle cieplnym w każdym budynku. Mm.
To
klienci
wy ustawiacie.
Nie wiecie dlaczego.
Tak, wy ustawiacie tak. To jest wasza automatyka.
Jeżeli węzeł należy do szczecińskiej energetyki cieplnej, to oczywiście my to ustawiamy. Jeżeli węzeł jest własnością klienta, to klient może zlecić to nam lub wykonać to we własnym zakresie. To jest jego decyzja.
Dobrze, załóżmy, natomiast, że klientem jest TBS, to jeżeli nie ma tej automatyki, to TBS zgłosił do was, że już się zrobiło ciepło, proszę wyłączyć i po prostu to jest wyłączone. Żaden automat nie reguluje tego ogrzewania, jeżeli temperatura spadnie poniżej tam powiedzmy 10 stopni, tak?
Nie reguluje, dlatego że jest jakby to wyłączone na stałe. Natomiast, natomiast gdyby ustawić temperaturę graniczną, na przykład na 10 stopni, to automatyka pogodowa w momencie, kiedy temperatura na zewnątrz spadnie poniżej tych 10 stopni,
włączy ogrzewanie.
Automatycznie włączy ogrzewanie.
No dobrze, tam jest taka automatyka przy tych budynkach?
Tak, tak, oczywiście. Które są wyposażone. Klienci nie mają chyba przekonania do korzystania z takiej możliwości. Nie, dlaczego? Trudno mi powiedzieć. Wydaje mi się, że jest to przekonanie o oszczędnościach, o tym, że jeżeli wyłączą dostawy ciepła całkowicie, nie będzie to generowało żadnych dodatkowych kosztów. A tutaj chciałabym powiedzieć o jednej, myślę, ważnej rzeczy, że klienci płacą tylko za zużyte ciepło, czyli faktycznie jeżeli odkręcą zawór przy grzejniku i podzielnik jakby zarejestruje zużycie tego ciepła, to wówczas to ciepło będzie oczywiście,
ale w całym bloku trzeba jeszcze doliczyć ogrzewanie części wspólnych. Tutaj akurat pojedynczy mieszkańcy mogą nie mieć takiego pełnego wpływu na to, że ogrzewane są klatki schodowe, piwnice, poddasza i tym podobne. A zatem tak naprawdę sytuację może uratować ta automatyka, która akurat w tym przypadku nie działa, bo tak jak pani mówi, klient sobie tego nie życzył, tak?
Tak, oczywiście. Generalnie automatyka to jest takie naprawdę bardzo fajne urządzenie, bo ono jakby pozwala nam mieć spokojną głowę. Mhm. I jeżeli się robi ciepło, ta temperatura wzrasta powyżej ustalonej granicy, to wówczas automatycznie, samodzielnie hamuje, czy wyłącza, może tak, wyłącza te dostawy ciepła.
Wszędzie na tych węzłach należących do was jest taka automatyka, bo jest węzeł należący do SEC-u i za tym węzłem dopiero zaczyna się nieruchomość konkretna i tam jest to ciepło rozprowadzane. Każdy taki węzeł jest wyposażony w tę automatykę?
Generalnie każdy jest wyposażony w taką automatykę i w takie urządzenia elektroniczne, które
pozwalają
ustawiać temperaturę.
Czyli tak naprawdę wszystko zależy od zarządcy, czy on sobie życzy, by to działało w automacie, czy po prostu ręcznie przychodzi pracownik SEC-u i zakręca kurek, prawda? I w ogóle nie jest ciepło, tak?
Dokładnie tak, ponieważ zgodnie z umowami, zgodnie z ustaleniami z naszymi klientami, rozpoczęcie dostaw ciepła, jak i ich zakończenie odbywa się na wyraźne życzenie, jest to wyraźna decyzja naszego klienta. Nie możemy uruchomienia tych dostaw czy zakończenia dostaw ciepła zrobić poza decyzją klienta. W związku z tym, jeżeli klient wskazał konkretny termin, kiedy należy zakończyć sezon grzewczy, musimy to wykonać i rzeczywiście jest zawsze sporo telefonów i sporo wątpliwości właśnie w tych okresach przejściowych, ale takie są decyzje zarządców, administratorów i tutaj jedyne co w przypadku mieszkańców, którzy mieszkają w budynkach zarządzanych przez administratorów, właścicieli czy przez spółdzielnie mieszkaniowe, to jest albo podjęcie
uchwały, tak,
wspólnota mieszkańców musiałaby,
tak.
Tak, tak.
Dobrze, czyli po prostu jest taka opcja, że można oprzeć się na tej automatyce, nie obawiając się o jakieś nieoczekiwane koszty latem, prawda? Bo automat i tak to wyreguluje i nie trzeba do was zgłaszać, tak? Zakończcie sezon albo rozpocznijcie sezon. To już wyreguluje automat, tak?
Dokładnie tak. Jak się rozpoczyna sezon grzewczy, to jest właśnie wtedy bardzo często oczekiwanie, kiedy to ciepło będzie włączone. Wtedy też nie trzeba czekać w kolejce, bo to ciepło będzie dostarczone wtedy, kiedy ta automatyka właśnie
wykryje
i
ten spadek temperatury poniżej 10 stopni.
Dokładnie tak. Okay. Dokładnie tak. Dokładnie.
Dobrze,
tak.
To w takim razie mieszkańcy TBS-u, w ogóle wszyscy, to należałoby do zarządcy zgłosić taki postulat, żeby już korzystać z tej automatycznej regulacji i nie trzeba wtedy rozpoczynać sezonu grzewczego, kończyć sezon grzewczy, wszystko to reguluje automat. Tak, pani Danu, to dobrze rozumiem?
Dokładnie, tak jak pan mówi, panie redaktorze, wszystko to reguluje automat. Temperatury graniczne, także jakby o ustawieniu czy o określeniu konkretnych temperatur.
Także decyduje zarządca, domyślam się.
Dokładnie tak. Dokładnie. Dobrze. Tak, więc tu jest pełna decyzyjność po stronie klienta i po stronie odbiorcy.
Pani Danuta Misztal, Szczecińska Energetyka Cieplna, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dużo ciepła życzymy wszystkim mieszkańcom. 510-37-36 numer do naszego studia. Wczoraj było o bezpieczeństwie na drogach, ponieważ padły liczby. Podsumowano około 58 wypadków, uwaga, na naszych drogach dziennie. To jest dzienna liczba wypadków i około 5 osób ginie w tych wypadkach. Wiele wątków się pojawiało w rozmowie z panią Marią Dąbrowską-Lorans z Instytutu Transportu Drogowego. Oczywiście nadmierna prędkość, alkohol, ale także pojawił się wątek hulajnóg elektrycznych, których coraz więcej, także wątek tych hulajnóg w wypożyczalniach różnych.
Jestem Czesław, dzwonię z Goleniowa. Na temat hulajnóg. We Francji zrobili referendum i wycofali z produkcji w ogóle z jazdy hulajnogami ze względu tego, że było bardzo dużo wypadków. A Polska zabrała te hulajnogi za darmo i teraz tyle ma ofiar. Czy nie można zlikwidować w Polsce hulajnogi? To wszystko. Do widzenia.
No nie do końca tak, bo nie w całej Francji. W Paryżu rzeczywiście odbyło się referendum na temat wypożyczalni hulajnóg w 2023 roku dokładnie. No i decyzja zapadła w wyniku tego referendum, że nie będzie w Paryżu. Mówimy o Paryżu wypożyczalni hulajnóg, ale oczywiście prywatnie można w dalszym ciągu poruszać się tam hulajnogami. W innych miastach takich decyzji nie było. Teraz mail od naszego słuchacza doczekał się odpowiedzi od Lidla. A brzmi ten mail w następujący sposób. Dzwonię z Polic. Byłem w sklepie Lidl w Policach. Godzina siódma z minutami. Żadna kasa nieczynna. Były tylko czynne kasy samoobsługowe, więc poprosiłem personel, żeby mi skasować te moje zakupy. Odpowiedziano mi, że to jest mój problem, ponieważ tam miałem jeszcze kupon za kaucję zwrotu butelki i inne rzeczy, których nie wiedziałem, jak mam dokonać. Z obsługą nikt nie chciał mi pomóc. Powiedziano mi, że to jest mój problem, więc poprosiłem kierowniczkę. Kierowniczka przyszła, wzięła ten mój kupon z tej kaucji, wydała mi pieniądze, a wózek z zakupami zabrała. Ja mówię, że po prostu chciałem zapłacić za to, ale nie mam karty, tylko chciałem zapłacić gotówką. No to mówi mi, że to mój problem. I tak się sytuacja skończyła. Zamiast zrobić zakupy, wyjechałem bez zakupów. Wysłaliśmy tego maila do Lidla i otrzymaliśmy odpowiedź od pani Aleksandry Robaszkiewicz, dyrektora do spraw relacji korporacyjnych Lidl Polska. Dziękujemy za kontakt i sygnał od klienta. W Lidl Polska bardzo ważne jest dla nas zapewnienie klientom swobody wyboru. To oni decydują, czy wolą skorzystać z kas samoobsługowych, czy z tradycyjnych stanowisk z obsługą. Nasi klienci bardzo często wybierają kasy samoobsługowe jako rozwiązanie szybsze i bardziej intuicyjne. Płatności w tych kasach można dokonywać bezgotówkowo. Jednakże, jeśli klienci chcą zapłacić gotówką za zakupy zeskanowane w kasie samoobsługowej, usługowej mogą poprosić o wsparcie pracownika sklepu. Wówczas klient i pracownik sklepu podchodzą do kasy tradycyjnej i tam klient dokonuje płatności gotówką. Jednocześnie podkreślamy, że standardem naszej obsługi jest również otwieranie kasy tradycyjnej na prośbę klienta, który preferuje taki sposób rozliczenia. Dokładamy starań, aby zapewnić jak najlepsze doświadczenia zakupowe. Przepraszamy za wydłużony czas oczekiwania na otwarcie kasy tradycyjnej. W przypadku jakichkolwiek uwag doskonalących, nasz zespół zawsze pozostaje do Państwa dyspozycji. Bardzo dziękujemy za tę odpowiedź. Przypomniał mi się bardzo, bardzo dawny sketch. Jak dobrze sobie przypominam, to jest rok 68. Sketch nazywa się Książka Życzeń i Zażaleń.
W odpowiedzi na skargę protest obywatela kierownictwo naszej placówki handlowej informuje, że personel został odpowiednio poinstruowany i pouczony na okoliczność zażalenia. Dziękując za cenne uwagi, zapraszamy do dalszego korzystania z usług naszej placówki. Data, kierownik, pieczątka, podpis.
Przypomniały się stare czasy. Teraz będzie o prądzie, bo napisał do nas słuchacz z dość zaskakującym doświadczeniem. Chcę za Państwa pośrednictwem ostrzec mieszkańców naszego miasta oraz regionu przed montażem przez Enea Operator liczników starego typu, tak zwanych indukcyjnych. W mojej ocenie należy żądać licznika nowoczesnego, cyfrowego. Mi zamontowano w lipcu ubiegłego roku taki bardzo stary licznik, rok produkcji 1992, czyli 33-letni licznik. Kiedy zorientowałem się, że licznik nalicza zbyt dużo, złożyłem pisemny wniosek o jego sprawdzenie. Kontrola i ekspertyza wykonane przez Enea wykazały, że ingerowano w działanie licznika magnesem i, uwaga, nałożono na mnie karę 6300 zł wraz oczywiście z zawyżonymi fakturami, gdzie moje straty wyniosły razem 7000 zł. Reklamacja nie została uwzględniona. Podejrzewam, że zamontowano mi już uszkodzony licznik, ale wykazanie tego będzie bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Będę jeszcze pisał do Urzędu Regulacji Energetyki oraz koordynatora do spraw negocjacji przy prezesie Urzędu Regulacji Energetyki. Sprawa bardzo trudna i przykra oraz kosztowna. Z nami jest pani Monika Mieldzioc z Enei Operator. Dzień dobry pani Moniko, witam serdecznie w czasie reakcji.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam serdecznie państwa.
Pani Moniko, czy to możliwe, że dzisiaj jeszcze używane są przez Enea Operator liczniki tak stare? Tutaj słuchacz pisze o liczniku, który został wyprodukowany w 1992 roku.
Tak, zdarzają się takie liczniki, ale muszą Państwo wiedzieć o tym, że to nie są liczniki, które jakby działają bez przerwy od 92 roku. Jest to data produkcji. Każdy licznik ma swój termin przydatności, że tak powiem. I oczywiście one w danym momencie są legalizowane, więc tak naprawdę liczy się data z takiej pieczęci na liczniku, czyli data ostatniej legalizacji. I to nam mówi, czy ten licznik jest, że tak powiem, aktualny.
Ja zapytam, a dlaczego tak stare liczniki wyprodukowane w 92 roku są jeszcze w użyciu?
To już była montaż jakiś czas temu. Teraz obecnie przechodzimy na liczniki zdalnego odczytu i wszyscy mieszkańcy do tego dążymy, żeby w latach przyszłych tak naprawdę każdy odbiorca w naszej spółce miał już elektroniczne liczniki, nie analogowe. Także ta wymiana jest prowadzona sukcesywnie.
Ale to możliwe, że jeszcze w ubiegłym roku taki licznik został zamontowany, taki stary?
Ciężko mi jest powiedzieć, tutaj odnosząc się do tego konkretnego typu, ale jeżeli...
A ogólnie, czy w ubiegłym roku były jeszcze montowane te stare liczniki?
Raczej staramy się montować nowe, ale mogły się zdarzyć takie przypadki, gdzie były jeszcze takie tak dawno temu wyprodukowane liczniki i zamontowane.
Dawno temu wyprodukowane i mówi pani, że nigdy nie był używany. Po prostu był wyprodukowany i leżał i czekał.
Niekoniecznie, różnie. Mógł być używany, ale tutaj bardzo ważna jest data legalizacji tego, czyli, że tak powiem, zresetowania i wprowadzenia od nowa do użytku.
Dobrze, pan Piotr do nas zatelefonował. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Ja chciałem tylko dopowiedzieć pani, że dwa miesiące temu zakładają prąd na ogródkach działkowych i Enea operator przyjechała i zamontowała taki jeszcze starodawny analogowy licznik, na którym już jest nabite 8000 kWh, po czym ja dzwoniłem do Enei, żeby zwrócić uwagę, dlaczego jest nabite 8000, a pani powiedziała, że pan technik, który montował, on to zanotował i to jest zanotowane. Ja się zapytałem, czy nie można wymienić na licznik, który jest odczytywany radiowo. To pani powiedziała, że takich żądań nie ma, ale może pan pisać pismo. Także tyle w tym temacie. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję, panie Piotrze. Więc dwa miesiące temu jeszcze, tak jak pan Piotr twierdzi, jeszcze są montowane, był zamontowany taki stary licznik.
Rozumiem. Jeżeli są takie przypadki, to oczywiście prosimy zgłaszać do Enei operator. I tak jak mówię, my już prowadzimy proces wymiany liczników zdalnego odczytu, więc to się dzieje sukcesywnie i robimy to na terenie całej spółki. Więc tutaj jakby, jeżeli są jakieś pojedyncze przypadki, gdzie te liczniki są jeszcze, że tak powiem, przysłowiowo starej daty, to prosimy o taką informację.
Dobrze, pani Moniko, czyli tutaj tak, mógł być zamontowany licznik wyprodukowany w 92 roku. Tutaj już się odnoszę konkretnie do tego słuchacza, który do nas napisał, mógł być taki licznik. On mógł być wcześniej używany, tak? To nie był zupełnie taki, no, gdzieś tam przeleżał w magazynie, a zatem już pracował. Słuchacz stwierdził, że on zawyża te, no, te naliczania, tak? Tych kilowatogodzin. Zgłosił się do was i eksperci stwierdzili, że tam była ingerencja magnesem i obciążyła naszego słuchacza karą 6300 zł. A skąd, skoro on był wcześniej używany, mógł być używany, to skąd wiadomo, że to akurat nasz słuchacz zaingerował w ten licznik?
Już mówię, jeżeli byłaby ingerencja tutaj polem magnetycznym, czyli tym tak zwanym magnesem, oczywiście taki licznik już potem nie nadaje się do użytku. On jest już, że tak powiem, do wyrzucenia. Więc jeżeli wcześniej by miał przed założeniem, jakby nie mogłoby dojść do tej instalacji, jeżeli licznik byłby zepsuty. Jeżeli licznik by już wcześniej był ingerowany, na pewno nie zostałby założony. Takie liczniki idą od razu do kasacji. Tak samo stało się w przypadku tego licznika konkretnego, o którym tutaj mówimy. On po tej analizie, po ekspertyzie, on został zutylizowany, ponieważ on dalej tak się nie nadaje już do użytku, więc na pewno ta sytuacja musiała mieć miejsce po zainstalowaniu.
Pan Czesław do nas zadzwonił. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Kłaniam
Mam
się.
Pytanie do pani z Enei. Dlaczego marnują nasze pieniądze? Wybudowano linię 115, 15 kV w Stanowie na powietrzną. W roku ubiegłym, ponad rok temu, zdjęto ją, wrzucono kabel do ziemi, a słupy i ponad 1000 metrów przewodu obostrzeniowego linii napowietrznej zostało. Izolatory, piękny materiał. A w międzyczasie Enea buduje, i słusznie zresztą, zdejmuje linię napowietrzną wzdłuż lasu i zakopuje to do ziemi. A ten sprzęt jest półtora roku, już jest po wykonaniu instalacji ziemnej i niszczy je. A to są nasze pieniądze, a oni podobnie się inwestycje robią, rachunki do góry, bo robią inwestycje. Dlaczego tak marnują?
Czyli, panie Czesławie, jak rozumiem, ta infrastruktura dotycząca tej linii napowietrznej została, tak? A kabel tak potem jest, został zasypany, zakopany.
Ponad 1000 metrów bieżących przewodu obostrzeniowego, drugiego zostało. To się marnuje. A to jest dobry sprzęt. I druga sprawa, jest wykonana wzdłuż drogi 115 Pilchowo-Tanowo, linia napowietrzna. Niechlujnie wykonana, chodzi o takie złącza kontrolne. Bo jak się na tym znam, złącza kontrolne do pomiarów. I one są raz od lasu, raz od ścieżki chodnikowej, rowerowej w zasadzie. I jak się przewróci gdzieś przypadkiem jadący rowerzysta, dojdzie do wypadku.
Dobrze.
Panie
Czesławie, dwa tematy. Ja myślę, że pani Monika będzie musiała sprawdzić i przygotować odpowiedzi na te pytania. Panie Czesławie, bardzo dziękujemy.
Dziękuję.
Pani Moniko, od razu możemy się umawiać na kolejną rozmowę. Już niebawem.
Zapisane,
wróćmy do tego licznika, ale ten nasz słuchacz może polegać tylko na was, tak? To wy sprawdzacie, czy tam była ingerencja. Wy dopuszczacie taki licznik już używany, jeżeli stwierdzacie, że nie było żadnej ingerencji, można go ponownie wykorzystać. No, generalnie on tylko i wyłącznie na waszej opinii tutaj musi polegać. Nie?
To nie jest taka analiza i ekspertyza, nie jest wykonywana przez nas. Ona jest wykonywana przez organy do tego odpowiednie, czyli na przykład Urząd Miar. To są organy zupełnie niezależne. To nie jest tak, że my jakby stwierdziliśmy, że doszło tutaj do ingerencji w układ pomiarowy.
Na pewno za każdym razem Urząd Miar, tak, by niezależnie
tak,
od...
Tak, są do tego odpowiednie organy, my nie wydajemy tych analiz i ekspertyz. One do nas wpływają.
Ostatnie pytanie, czy jest jeszcze jakaś ścieżka odwoławcza? No bo to dużo pieniędzy jednak.
Oczywiście jest to duża kwota. Tutaj oczywiście jak najbardziej pan może się dalej odwoływać i my będziemy reagować adekwatnie do tego odwołania, które pan złoży. Zawsze mogą wystąpić jakieś błędy, więc ma pan szansę
ale
na to,
ale do was jeszcze raz może się odwołać, tak?
Tak, do nas czy do wyższych organów, które tutaj były wymienione. My tutaj oczywiście jesteśmy gotowi na to, aby ponownie rozpatrzyć tą prośbę, tą reklamację.
Pani Monika Mieldzioc, Enea Operator, była naszym gościem. Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Pozdrawiamy i do usłyszenia.
Dziękuję również. 500, do usłyszenia.
510 37 i 36 numer do studia, 32 na końcu numer czujny, czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy. I dalej o prądzie będzie w czasie reakcji. Z nami kolejny gość, pani Berenika Ratajczak z Enei. Dzień dobry pani Bereniko. Witam serdecznie nasi słuchacze. Ja bardzo długo czekaliśmy na możliwość rozmowy z panią. Nareszcie taka możliwość się nadarza. Mamy telefony dotyczące drożejącego pani Bereniko prądu. Posłuchamy najpierw tych telefonów, a potem zapytamy, czy rzeczywiście prąd zdrożał, czy to może jakieś złudzenie, a jeżeli zdrożał, to dlaczego? Posłuchajmy.
Dzień dobry, Ewa ze Szczecina. Sprawa dotyczy rachunków za prąd. Jestem emerytką mieszkam sama. Oszczędzam prąd jak tylko się da, a rachunki z miesiąca na miesiąc są coraz większe. Jak to się dzieje, że zużycie kilowatogodziny jest mniejsze od poprzedniego miesiąca, a rachunek znowu jest większy? Cały czas rosną ceny dystrybucji. Kiedy to się wreszcie zatrzyma?
Dariusz z tej strony ze Szczecina. Ja chciałbym, żebyście Państwo poruszyli temat rachunku za prąd. Bo mieszkając w bloku otrzymałem rachunek około 50 zł większy niż normalnie i większość moich znajomych również. A prąd miał tanieć, albo przynajmniej nie zdrożyć. I co na to Enea czy inny jakiś tam operator. Bo to jest dziwne. Rządzą nami jak chcą, robią co chcą.
Dziękujemy. No co na to Enea? Czy rzeczywiście prąd zdrożał? Pani Bereniko?
Sama energia elektryczna, jak pamiętamy, mieliśmy w ubiegłych latach zamrożoną cenę. Teraz ta cena nie jest zamrożona, ale ona i tak jest niższa o parę złotych za megawattogodzinę, bo teraz to jest 495 zł. Sam prąd nie. Faktycznie wzrosła opłata mocowa około 50%. To jest ta opłata w ramach tych opłat dystrybucyjnej, tej części dystrybucyjnej naszej faktury. Tak jak mówiłam, wzrosło o 50%, to oznacza, że dla statystycznej rodziny, takiej zużywającej około 2000 kWh, oznacza to podwyżkę mniej więcej około 6 zł miesięcznie. Oczywiście trudno odnosić się tutaj do tych konkretnych
sytuacji.
Pani
Bereniko, przepraszam, przerwę trochę, bo ja przed naszą rozmową wpisałem zapytania do mojego sztucznego asystenta i on pisze, że przy średnim zużyciu od 1200 do 2800 kWh rocznie ta opłata wzrasta do poziomu 21 zł mniej więcej miesięcznie. O!
To nie wiem, jak tutaj panu to wyliczył. No to jest taka opłata mniej więcej około dla tej
50% średnio to się zgadza. Tak.
Około 50% i to jest około 70 zł rocznie. Aha. Dla takiego średniego zależy, czy się przyjmie około 1500 czy 2000. Ona jest uzależniona od oczywiście zużycia energii. Ale oczywiście trudno odnosić się tutaj do tych konkretnych przykładów na państwa słuchaczy, nie mając ich danych. Jeżeli ktokolwiek ma możliwości, tak, co wysokości swojej faktury, to jak najbardziej zachęcamy do kontaktu z naszą obsługą klienta. Tutaj wytłumaczymy dokładnie, sprawdzimy z jakiego powodu też wzrost jest, jeśli jest wzrost za samo zużycie, czy przy opłatach.
Dobrze, ale zakładamy, że zużycie jest na tym samym poziomie, czyli tutaj nasi słuchacze mieli prawidłowe zupełnie obserwacje, że dostali rachunki wyższe.
No tak, opłata mocowa troszeczkę wzrosła, wzrosła też opłata kogeneracyjna, to też jest w ramach tej części dystrybucyjnej, bo jak pamiętamy, w ramach faktury za energię ona składa się z dwóch części, czyli części obrotowej, czyli za sam prąd, oraz części dystrybucyjnej, czyli za jego dostarczenie do odbiorcy. Tutaj w ramach tej części dystrybucyjnej mamy opłatę stałą sieciową, opłatę mocową, o której właśnie rozmawialiśmy, zmienną sieciową, jakościową, OZE, kogeneracyjną i opłatę abonamentową, czyli tą, która pokrywa, obejmuje między innymi koszty wystawienia faktury i jej dostarczenia.
Składnik zmienny stawki sieciowej. To wszystko jest na rachunku? Składnik zmienny stawki sieciowej, opłata jakościowa, składnik stały stawki sieciowej, opłata przejściowa, opłata abonamentowa, opłata mocowa, opłata kogeneracyjna, tak?
Dokładnie tak. Zresztą na naszej stronie, na stronie enea.pl jest taka przykładowa faktura dokładnie z opisanymi wszystkimi tymi składnikami, jak one wyglądają i za co są te opłaty uiszczane. Mhm. Także można się też tym zapoznać na naszej stronie.
No i są także podatki jeszcze, bo jest podatek VAT.
Ale oczywiście jest VAT i akcyza.
I akcyza. I pan Marek do nas zatelefonował. Dzień dobry.
Witam, witam. Ja mam do pani rzecznik pytanie. Dlaczego my wszyscy płacimy abonament? Nie dość, że płacimy za wszystko, łącznie z przesyłowym. Powiedzmy, że kabel idzie do X budynków, tak? I wszyscy płacimy za ten jeden kabel, który jest zasilany, który wymieniacie w razie czego, ale rzadko to robicie, bo teraz technologia pozwala na długotrwałe użytkowanie tego kabla. I cały czas to przesyłowe my płacimy, gdzie ten prąd jedną linią płynie do X budynków i wszyscy płacą przesyłowe za ten jeden kabel. Ale nie rozumiem, co to jest abonament. Za co ja płacę abonament? Za to, że mam z wami umowę? No chyba coś jest nie tak, kurde. Tym powinien się chyba rzecznik zająć, bo uważam, że wiele opłat jest naciąganych. Dlaczego wiele osób płaci za jedno to, co jest użytkowane przez wielu użytkowników.
Ma pan na myśli, no, jeden kabel biegnie do jednej nieruchomości, a kabel no, należący do Enei i tam się rozprowadza na wielu mieszkańców i wszyscy płacą za ten jeden, tak?
Jeszcze dodatkowo.
To mniej więcej.
Ja tego nie rozumiem.
Dziękuję panie Marku, pozdrawiamy. Pani Bereniko, opłata abonamentowa, jak czytam, to jest koszt odczytu licznika i jego kontroli, tak? Dobrze?
To są koszty generalnie obsługi klienta. One obejmują między innymi koszty wystawienia samej faktury, jej dostarczenia, koszty odczytu licznika, kontroli ewentualnej i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Czyli to, co mamy przy chociażby, czy nawet telefonie komórkowym. Pamiętajmy, że tam też mamy takie opłaty.
Dobrze, opłata za zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego też jest taka. To jest stała stawka miesięczna, zależna od rocznego zużycia. To tak. Może to pan Marek miał na myśli?
Trudno mi powiedzieć, co pan Marek miał na myśli. Oczywiście, że są też są opłaty, które wynikają...
A nie, przepraszam, koszt transportu energii przez sieci energetyczne. To jest akurat w tej kategorii opłaty zmienne, jak czytam.
Tak, no są też opłaty, które wynikają z potrzeby cały czas utrzymania tych kabli, ich w dobrych stanie, wymiany w razie różnego rodzaju awarii. Także to też są opłaty, które wchodzą właśnie w skład.
To jest akurat chyba jakościowa, pokrywa koszty utrzymania standardów parametrów prądu. No dobrze. Pani Bereniko, dobrze, to dlaczego ten prąd zdrożał?
Sam prąd nie zdrożał. Zdrożała opłata mocowa, czyli za bezpieczeństwo dostaw energii. Dlaczego? To już nie pytanie do Enei, tylko dla ustawodawcy. Bo pamiętajmy, że opłata mocowa została wprowadzona na podstawie ustawy z 8 grudnia 2017 roku o rynku mocy.
Mhm. No i także nie ma tych wszystkich zabezpieczeń w tej chwili, tak?
Nie rozumiem.
To znaczy, była do tej pory, funkcjonowała, no przynajmniej do końca ubiegłego roku, pewna cena graniczna, tak? Za prąd.
Opłata przejściowa kiedyś obowiązywała, obecnie tak. Od stycznia 2026 roku ona została zlikwidowana.
To chodzi o to, że od stycznia tego roku przestały obowiązywać ceny maksymalne, które utrzymywały rachunki na niższym poziomie. Czy dobrze przeczytałem? I dlatego być może właśnie te podwyżki.
Chyba mylimy tutaj, panie redaktorze, kilka spraw. No, opłata mocowa to jest co innego. To jest opłata, która jest stała, uzależniona od rocznego zużycia energii. Ona wynika z wprowadzonego mechanizmu pokrycia kosztów kontraktów mocowych dla wytwórców energii.
taka, która, takich, które są zobowiązani do utrzymania dyspozycji jednostek wytwórczych, czyli elektrowni między innymi.
Pani Bereniko, dobrze, teraz tutaj nasz lokalny problem, właściwie naszych słuchaczy. Jakiś czas temu otrzymaliśmy informację, że w biurze Enei przy Alei Wojska Polskiego, to jest akurat vis-a-vis radia, bardzo dużo klientów zebrało się w jednym czasie, no i były poważne problemy z tym związane, ale jak pamiętam, już w czasie pandemii wypracowaliście taką metodę działania, że żeby przyjść do biura, to najpierw trzeba się umówić na wizytę, zarejestrować, żeby uniknąć właśnie tego tłoku w biurze. A co się stało, że to nie zadziałało w pewnym momencie?
Dlaczego pan redaktor twierdzi, że nie zadziałało? Nadal
no tak,
obowiązuje.
Nie, tak słuchacze twierdzą, że było po prostu bardzo dużo ludzi w tym biurze, był tłok, bardzo długo ludzi
musieli... Bo być może bardzo dużo ludzi się nie zapisało na konkretną godzinę, bo nadal mamy... System jest tak, system wygląda tak, że można zapisać się na konkretną godzinę, czy poprzez aplikację, czy poprzez naszą stronę internetową, czy nawet poprzez infolinię i wtedy mamy w miarę pewność, że ta nasza wizyta będzie się o konkretnej godzinie. Oczywiście, no, jest te 5 minut w tą albo w tamtą. Wiemy, jak jest. Właśnie ze względu na to, że też przychodzą klienci z, tak nie można mówiąc, z ulicy. I oni muszą chwilkę poczekać, aż zostaną obsłużeni ci, którzy zostali umówieni na konkretną godzinę.
Mhm. Czyli ten system cały czas działa. Czyli przyjęcie klienta w biurze tylko po wcześniejszej rejestracji i umówieniu, tak?
Z pewnością godziny, z zapewnieniem konkretnej godziny. Natomiast oczywiście obsługujemy także klientów, którzy się nie zapisali, tylko oni muszą przygotować się na to, że będą
musieli. Że będą musieli, a to może dlatego właśnie tak wszyscy się zeszli naraz.
Może tak w tym wypadku było. Mhm.
Pani Berenika Ratajczak-Enea, bardzo pani Bereniko dziękujemy za udział w naszym programie. Pozdrawiamy.
Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Pan Karol Jagielski, rzecznik Zakładu Usług Społecznych. Dzień dobry, panie Karolu, witam.
Dzień dobry, ubezpieczeń społecznych. Aczkolwiek usług
też.
Też wielu, coraz większe liczby na pewno.
Tak jest. Usługi są świadczone między innymi na Prawobrzeżu przy ulicy Citroena. Stamtąd jakiś czas temu zatelefonował do nas słuchacz, zdenerwowany lekko, ponieważ nie mógł zaparkować samochodu, żeby załatwić jakąś sprawę w ZUS-ie. Posłuchamy telefonu.
Witam, Marek z tej strony. Dobry czas reakcji. Zapytanie, żeby się spytali na czynnika ZUS-u Prawobrzeże, czy parking jest dla petentów, czy tylko dla pracowników. Drugi raz jestem, drugi raz cały parking jest zawalony. Pada deszcz, więc petentów praktycznie nie ma. Numerek dostałem od razu, a wszystko jest zawalone. No chyba trzeba trochę miejsca zostawić dla petentów, a nie tylko pracownicy. Siedzą tutaj 8 godzin i parking jest cały zawalony. Nie ma kompletnie gdzie stanąć.
Dziękujemy bardzo. No niby pusto. A parking, jak tutaj twierdzi słuchacz, zajęty. Nie ma gdzie zostawić samochodu. Z lewobrzeża na prawobrzeże jest daleko. Panie Karolu, ile tam miejsc jest dla klientów przewidzianych? W tej chwili patrzę na mapę i widzę, jak te... Bo są dwa takie parkingi, tak? Przy ZUS-ie.
To ja może zacznę od innej kwestii.
Dobrze.
Parking miejski, całkowicie darmowy, dodatkowo rozbudowany, bardzo duży parking miejski jest... przy ZUS-ie. Przylega dosłownie do płotu okalającego, do ogrodzenia okalającego placówkę.
Wjazd na ten parking od ulicy Gryfińskiej.
Tak.
O tym pan mówi.
Jest to dość duży parking. Z niego zresztą też korzystają pracownicy tej placówki przy Citroena. A wracając do clou sprawy. Przed wejściem do siedziby ZUS-u jest parking, na którym jest 12 miejsc. Z tego 4 są wydzielone dla osób ze specjalnymi potrzebami, dla osób z niepełnosprawnościami.
Wjazd od Citroena od razu po prawej stronie, tak? O tym pan mówi.
Tak, po prawej stronie mamy ZUS, a po lewej stronie między innymi salon samochodowy. Marki nie podam, ale łatwo się domyślić, bo ulica ma też dosyć charakterystyczną nazwę. W każdym razie ten parking, który jest przed wejściem do sali obsługi klientów, do budynku w ogóle,
to ile tam
jest tylko dla klientów.
Dobrze, ile
nie
tam jest
miejsc? Nie mogą tam parkować pracownicy Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych. I to już gwarantuje, tam na pewno pracowników nie było. Ile tam miejsc jest przewidzianych dla klientów?
12.
No 12 dokładnie.
W sumie jest 12 miejsc, a tak już dokładnie rozkładając na czynniki pierwsze, to jest 7 miejsc, no nazwę je zwykłych, 4 miejsca to są te miejsca szerokie dla osób z niepełnosprawnościami, a 12 miejsce jest takim miejscem rezerwowym, jeżeli musi podjechać transport służbowy, to jest jednak placówka, w której
to, panie Karolu, ja zapytam,
są komisje lekarskie, więc dobrze, też przywożą dokumentację i tak dalej.
7 miejsc dla wszystkich, 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych, 1 miejsce wyjątkowe. Ilu klientów naraz może obsłużyć oddział ZUS-u przy Citroena?
Zakładając, że przy każdym stanowisku jest jedna osoba w tym momencie obsługiwana, to 11 lub 12, w zależności czy mamy 12 uruchomionych stanowisk, czy 11. I powiem, że na przykładu wczoraj obsłużyliśmy 200 klientów, jeśli chodzi o placówkę Citroena. Bezpośrednio tam na sali obsługi klientów. Mówię oczywiście o sali obsługi klientów. Nie mówię o osobach, które przyszły do Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego, bo tam są lekarze orzecznicy i tam też odbywają się badania bezpośrednie. Mówię tylko o sali obsługi
czyli
klientów.
Teoretycznie ten parking powinien wystarczyć, tak? Zgodnie z liczbą okienek jakby, tak? W oddziale ZUS-u.
Tak. Przymierzając do liczby okienek, to powinien wystarczyć. Oczywiście to jest kwestia dyskusyjna.
Zdarza się, na koniec, panie Karolu, bo już czas nasz się kończy. Zdarzają się sytuacje, że tych miejsc nie ma?
Zdarzają się, ja widziałem. Niejednokrotnie podejrzewam, że wszystkie miejsca są przez klientów zajęte. Aczkolwiek chcę to podkreślić, jest obok darmowy, duży, dodatkowo niedawno rozbudowany, naprawdę tak jest to ogromny
miasto,
plac.
Od Gryfińskiej, tak, od Citroena
tak,
chyba też
parking
można
miejski. Tak, i to jest bezpośrednio, bo on przylega do ogrodzenia placówki przy Citroena ZUS-u.
Panie Karolu, musimy kończyć, zatem jeżeli tam brakuje, to parking od Gryfińskiej. Pan Karol Jagielski, rzecznik ZUS-u, dziękuję bardzo za rozmowę, udział w naszym programie. Pozdrawiamy i do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia. Jutro Janusz Wilczyński w czasie reakcji państwa powita. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.